Mam taką jedną hortensję, którą dostałam od takiego swojego profesora, jak się wyprowadzał stąd z Białowieży. On mi to podarował, powiedział, weź sobie, to jest bardzo ładne. A co to jest? A mówię, a no zobaczysz. No i wyjechał. To mi zaczęło kwitnąć i okazało się, że to jest fantastyczny kwiat, prześliczny kwiat. Taką poduszeczkę ilową ma, a naokoło są białe kwiatuszki. Chodziłam, pytałam i okazało się w końcu, że to jest jakaś hortensja, ale bardzo rzadka odmiana, gdzieś właśnie z Azji. To jeszcze jest śmieszne, to się nazywa głowa chłopca tak popularnie. Ona rośnie w taką wielką kulę. Codziennie tylko przychodzę, patrzę, coś przesadzam jak trzeba, albo tu proszę, tu mi wyrastają. O, takie ma dzieci tutaj naokoło.
Pod dachem z liści. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Każda roślina ma swoją duszę, każda roślina lubi porozmawiać. Tak mam o plątwę. Myślę, co to za cholera? Nie ma połączenia z niczym, ani z wodą, ani z glebą. Ona sobie siedzi. Co 2 tygodnie na 20 minut ją włożyć do wody i potem ją wyjąć. Ona sobie będzie sama rosła. I za jakiś czas patrzę, a ona mi wypuściła dziecko obok, takie malutkie. Mam w tej chwili już 2 oplątwy.
Tu. O tu, tu, o tu. Dasz radę? Nie, tak. O tak.
To jest moje prywatne podwórko. Miłość do każdej roślinki, która jest blisko mnie. Jeżeli znalazła się blisko mnie z różnych powodów, czasem ktoś mi ją przynosi, czasem ja ją kupuję, czasem mi się po prostu podoba i ją ściągam tutaj, to ona już jest pod moją opieką. Czyli ja ją traktuję tak jak wszystkie inne, jak zwierzątka, jak swoich przyjaciół. Po prostu to są żywe organizmy, o które trzeba dbać. O, tu coś jest właśnie. O, to.
Czekaj, bo...
Dobra. W tej chwili to jest bardzo doceniane, to, że zaczynamy interesować się tym, jak rośliny z nami rozmawiają, w jaki sposób, bo one nam przekazują pewne informacje. Nam się wydaje, że przekazują nam tylko te informacje, które dotyczą opieki nad nimi. Okazuje się, że nie. One między sobą się komunikują, one komunikują się z nami, one komunikują się z innymi gatunkami, które są blisko. Często jest tak, że jakaś roślinka się przynosi w jakieś środowisko, ona nie chce rosnąć, po prostu nie chce. Ma jakieś towarzystwo obok, które jej nie odpowiada. My o tym nie wiemy. Nam się wydaje, że tylko to od nas zależy. Nie, zależy od różnych innych czynników. Nie tylko od środowiska glebowego, ale też na przykład od słońca, nie wiem, ślimaków, od takich czynników, których my nie zawsze widzimy. To jest taka informacja, którą się ciągle otrzymuje i która może bawić przez całe życie, że tak to jest dziwnie urządzone i my dopiero teraz odkrywamy, o, jakie to ładne.
No i teraz to trzeba. No właśnie, rozwaliło mi się całe. Miało się nie zwalić.
Też się przytulasz czasem?
Oczywiście, mam swoje takie drzewa, które w specjalny sposób do mnie przemawiają i wtedy ja do nich co jakiś czas jeżdżę i się przytulam i grzecznie proszę o przekazanie energii, dobrej energii. I jest to bardzo sympatyczne i bardzo przyjemne w takim kontakcie, chociaż to nie jest taki bezpośredni kontakt. Idziesz i prosisz, prawda, o coś, żeby coś ci dano.
No tak. Sonika,
uspokój się. Wolę Ben nas poruszył tym, że potrafił w sposób taki normalny mówić o tym, jak on rozumie w inny sposób las, w inny sposób rozumie komunikowanie się drzew. Dla niektórych to jest odkrycie, prawda? A niektórzy podejrzewali, że coś takiego jest, tylko mało jest na ten temat jeszcze informacji. One ciągle napływają. Ja myślę, że teraz to pójdzie bardzo szybko. W niedługim czasie będziemy się tym naprawdę zajmować na serio. Ja mam takich przyjaciół techników, zresztą nie biologów, którzy mieszkają w Australii. Kiedyś przyjechali tutaj do nas, chodzili z nami po lesie, pokazywałam im te swoje drzewa, które ja lubię. No i oni tak patrzyli na mnie trochę. Przytulać, no dobra, przytulać. Pojechali do tej Australii. Niedawno do mnie napisał kolega, ma takiego przyjaciela, z którym się kiedyś coś zgadało. Okazuje się, że facet jest biologiem i pracuje przy takich właśnie badaniach. I on przysyłał mi linki do kilkunastu prac naukowych, które właśnie mówią o tym, jak są międzyroślinne kontakty, jak to się dzieje, co to jest i w ogóle.
Mechanizm.
To jest intuicyjne takie, że człowiek szuka tego kontaktu z drzewem i do tego drzewa się przytula. Chociaż w prastarych przecież przekazach na temat różnych drzew, które na nas działają, już wtedy mówiono o tym, że do określonych ludzi określone drzewa przemawiają w specjalny sposób. Być może, tylko my tego nie rejestrujemy. Ja przede wszystkim podziwiam takie drzewo. Mam taki swój dąb, który jest tak piękny, że po prostu jak się do niego podchodzi, no to trzeba mu to okazać, że jest taki piękny gestem, dotykiem. Generalnie zajmowałam się zagrożeniami środowiska leśnego. Kiedyś tymi zagrożeniami były zanieczyszczenia powietrza głównie. Potem okazało się, że dużo ważniejsze są zanieczyszczenia związane z środowiskiem ludzkim, czyli to, co ludzie dają środowisku leśnemu negatywnego. To trzeba było zmierzyć, zbadać, sprawdzać, jak się zmienia. Bardzo źle. Myśmy byli prekursorami wtedy. Myśmy z takim zespołem leśników z Warszawy uruchamiali monitoring zanieczyszczeń powietrza w całej Polsce. I tu w Białowieży było takie centrum dla północno-wschodniej Polski. Ale leśnicy jako tacy niespecjalnie zdają sobie z tego sprawę. Trzeba ich cały czas uczulać jak gdyby na te problemy, które w tej chwili są coraz bardziej istotne.
Cholera, nawet się schylić nie można. Jak nieczekane.
Tu się nie poprzewracajcie.
Człowiek jest typowym leśnikiem, czyli każde drzewo on oblicza w kubikach, czyli w tych metrach sześciennych, które się z tego drzewa uzyska. Ten dąb, który ja przytulam, to jest doskonały surowiec, po prostu.
Trzy rejony naprawdę ładnych lasów, dobrych, porządnych lasów. Puszcza, Bieszczady i trochę górskich. No i na Pomorzu regularnie zapominam Kadyny.
Ja pracowałam w Instytucie w Warszawie, w Instytucie Naukowym. I ponieważ wtedy były te czasy, kiedy się przychodziło do innej pracy razem z etatem, to ja szukałam miejsca, gdzie jest Akademia Nauk i gdzie można się przenieść, gdzie jest las. I okazało się, że takie miejsce jest tutaj w Białowieży.
To był 62 rok. Po ulicach dwa razy dziennie szły krowy na pastwisko rano i po południu do domu. Nie można było przejechać nawet rowerem. Samochody musiały stawać i puścić krowy. Krowa maszerowała, stawała pod swoją furtką, robiła... Furtka się otwierała, gospodyni, krowa wchodziła. Szła defilada, jedno stado od tej strony, a drugie od strony stacji kolejowej, bo tu były dwa duże pastwiska gminne na dwóch końcach Białowieży. Krów było... Jedno stado było 90, drugie 60. To pamiętam, bo kiedyś liczyli chłopcy, to zapamiętałem. Każde gospodarstwo, które miało ziemię, miało konie, krowy i wszystko, co potrzeba. Polana była uprawiana. Jak robiłem szacunki szkód od zwierzyny na polach, to trwało półtora miesiąca w Białowieży.
To jest między innymi to, czego nie lubi Białowieża teraz, jakby był park. Park nie daje odszkodowania. Ale leśnicy dawali, proszę bardzo.
Simona z dziedzinki, kto to był taki dla was?
Przyjechała mniej więcej w tym samym czasie, co ja. Chciała mieszkać tutaj w puszczy, mieć własną chałupę, nie mieć nikogo nad sobą, rządzić się sama. Tylko, że to było fajnie, tylko pod warunkiem, że no, trzeba było mieć warunki do życia. No. Dziedzinka była urokliwym miejscem, do tej pory jest opisywana właśnie w książkach i w ogóle, ale to była chałupa, która nie miała prądu, nie miała praktycznie wody, no, była bardzo prymitywna. Trzeba było się gdzieś co jakiś czas wykąpać, prawda? No to się przychodziło do nas na kąpiel w wannie. Trzeba się było ogrzać, coś ubrać. Po prostu pomagaliśmy sobie normalnie. Simona była malowniczą postacią i w związku z tym na szczęście chyba dla nas wszystkich ta sława tego typowa celebrycka to jej właśnie się zdarzyła i myśmy wszyscy w związku z tym mieli święty spokój. Chociaż na początku to było fajne, zabawne, myśmy wszyscy się z tego strasznie śmieli. Potem już było trochę gorzej, bo potem się okazało, że ludzie się zjeżdżali ze świata, bo chcieli zobaczyć panią Simonę Kossak.
Prowadzili autokary pod dom.
Nie było to łatwe, także to było życie takie, ale było ciekawie. No i mieliśmy swoje pasje, każdy miał swoją. Przemek miał swój las, myśmy mieli swoją pracę naukową, to zajmowało strasznie dużo czasu. Jak teraz myślę, co myśmy robili, jak myśmy pracowali wtedy, to tylko nas podziwiać. Bo myśmy pracowali wszyscy na maszynie do pisania. Miało się kręciołki do liczenia. Większość naszych prac polegała na założeniu jakichś powierzchni w lesie i potem ich co jakiś czas oglądaniu. Wszystko się robiło samemu. Miało się do pomocy ewentualnie jakiegoś pracownika technicznego, jakiegoś chłopaka, który był trochę mocniejszy i potrafił tam odgarnąć kawałek pnia, jak się przechodziło. Teraz praca naukowa wygląda zupełnie inaczej. Jak patrzę na prace naukowe z tych dziedzin, którą ja reprezentuję, to przeważnie jest tak, że autorów jest 7, 10. Jak ja pracowałam, to była jedna osoba.
ta, która robiła tą pracę. To jest 6,5 roku po kolei, w 73 latach. Niebieska zima, przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przedzimie, zima. 73 ostatnie lata. Zobaczcie, jak ubywa zimy. Zaczyna się mniej więcej w tym samym czasie. Kończy się coraz wcześniej. W poprzednim roku miałam problem, bo nie było w ogóle zimy. To jest bilans wodny. I to rok temu był taki, że był najniższy od 73 lat. Najmniejsza była temperatura. Tak samo jak ten na dole, ten wskaźnik na dole, to jest wskaźnik termiczno-opadowy. Ten czerwony to jest niekorzystny bardzo. Zobaczcie, jak ostatnio jest. To są okresy wegetacyjne. Ten jaśniejszy to jest okres meteorologiczny, a ten ciemniejszy to jest leśny okres wegetacyjny. On potrzebuje wyższej temperatury. I one się tak w ciągu tych kolejnych lat zmieniały. Trendy my to nazywamy, czyli zmiany, które nie są zmianami przypadkowymi, jak to normalnie w pogodzie, że raz jest taka, raz jest tak, raz jest tak, jedna zima jest taka, druga zima jest taka. Te trendy mówią o tym, że to jest trwała zmiana, która idzie w tym samym kierunku i ona będzie szła dalej, ona się będzie nasilać.
Jeszcze przy samej tej.
Ja nogoju zrobię. A co to jest?
To jest trawsko, tak zwane trawsko. Jak posadzisz, to potem będziesz miała przez całe życie. Chcesz, czy nie chcesz?
Wszędzie pójdzie.
Często jest tak, że się wydaje, że człowiek tak właściwie nic nie robi, a potem się okazuje, że ma wpływ na przykład na innych ludzi. Z mojej pracy dydaktycznej na uczelni, to było 10 lat, które temu poświęciłam, okazuje się, że spotykam teraz ludzi, którzy wspominają moje wykłady i moje przekazywanie im pewnych informacji, które oni sobie cenią. I to zostaje. Relacje człowieka z otoczeniem. Jeżeli człowiek nie zubaża tego środowiska, a wzbogaca swoim życiem, to już jest pewien zysk dla całej ziemi. Mnie przypadło żyć w Puszczy Białowieskiej i uważam, że jest to jakiś taki bonus, który mi dało życie, że takie miejsce wybrało sobie mnie, żebym ja tutaj została. I ta puszcza, która wymaga ciągle pewnej takiej specjalnej troski, mało się czasem da w tej sprawie zrobić, bo wiadomo, że ludzie są zachłanni i ludzie są chciwi i przemawia właściwie tylko zysk, czysty zysk. Po prostu ta puszcza potrzebuje ludzi, którzy będą zaangażowani w ochronę tego, począwszy od całej Puszczy Białowieskiej, a skończywszy na swoim ogródku, żeby on nie zniknął, żeby te rośliny miały gdzie przebywać, żeby miały gdzie tworzyć tą teraz nazywaną bioróżnorodnością, czyli tą straszliwe zróżnicowanie, jakie może wprowadzać człowiek i w dobrym tego słowa znaczeniu i w złym. I ci w tym dobrym znaczeniu powinno ich być więcej. Po prostu. Bo zawsze będą ci, którzy będą działali na niekorzyść środowiska. Nie ma na to rady. Sprawia mi to specjalną przyjemność, jak przychodzą ludzie i mówią, że taki piękny ogród, że taki nietypowy, że taki właśnie puszczański. To mi się podoba. Także korzystam z każdej okazji, żeby zaprosić ludzi, żeby ludzie widzieli, że można. Że niewielkim wysiłkiem przy niedużej ilości czasu i pieniędzy można zrobić koło siebie takie środowisko, które będzie tak podziwiane, takie ładne. I to jest ta frajda, którą się ma na co dzień. A generalnie rzecz biorąc, nie wyobrażam sobie życia poza ogrodem, poza miejscem, w którym w tej chwili żyję. Po prostu ono jest tak związane ze mną i dom, i ogród, że to jest jedna z takich wartości, które sobie będę ceniła do końca.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej Pod dachem z liści. Opowiadali Elżbieta i Przemysław Malcanowie z Białowieży.